Wyobraź sobie, że chcesz zgubić kilka kilogramów i przeglądasz oferty różnych zajęć odchudzających. Wszystkie wyglądają podobnie, czyli jest jakiś klub fitness, tam jest instruktor czy trener, który proponuje odpowiednie ćwiczenia i w zależności od tego, w ilu zajęciach chcesz uczestniczyć, tyle płacisz. Ale jest jedna oferta, która się wyróżnia. Taka, w której nie płacisz za godziny zajęć, tylko za zgubione kilogramy. Inaczej mówiąc, jeżeli te ćwiczenia będą nieskuteczne, jeżeli nie schudniesz, to nie zapłacisz za nie ani złotówki. Czy taki model, rozliczenie za efekt, dałoby się zastosować w Twojej firmie?
Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski.
Witam w odcinku numer 326. Wszystkie dodatkowe informacje związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/326. Kiedy na początku podawałem przykład z ćwiczeniami odchudzającymi, całkiem możliwe, że Twoja reakcja była taka: ale przecież to jest bez sensu. Przecież nawet najlepszy trener niewiele zdziała, jeżeli uczestnik takich ćwiczeń wyjdzie z sali, pójdzie na obiad i zamówi sobie golonkę z frytkami, a do tego jeszcze popije to piwem, a poza tym przez cały tydzień będzie się wylegiwał na kanapie przed telewizorem. W takiej sytuacji rozliczenie za efekt może być dla firmy finansową katastrofą, ale wcale nie musi tak być. Są ludzie, którzy stosują w swoich firmach rozliczenie za efekt i sobie to chwalą. Jedną z takich osób jest mój dzisiejszy gość. To właściciel agencji Social Media Now, Piotr Chmielewski. Cześć Piotrze.
Cześć Marku.
Kilka miesięcy temu na Facebooku rzuciłeś taki post, w którym zapytałeś, czy ktoś chciałby zlecić ci kampanię reklamową bez kosztów obsługi, płacąc tylko za osiągnięty efekt. Skąd w ogóle przyszedł ci do głowy taki pomysł?
Miałem ten pomysł już chwilę dłużej, to znaczy ogłoszenie się zbiegło z obecną sytuacją, z kwarantanną, z pandemią, natomiast pomysł już mi chodził po głowie trochę dłużej, już pewnie z 2 lata, dlatego że jak na szkoleniach są uczestnicy, którzy reprezentują na przykład sklepy internetowe, które no, w moim odczuciu mają dobre wyniki albo po prostu to wiem z rozmów na szkoleniu, no to po prostu myślałem o tym, że można by było również zaproponować taką formułę współpracy.
Rozumiem, natomiast taki model rozliczania się, no to nie jest to model standardowy i w sumie ja się temu w ogóle nie dziwię, bo trudno pracować za prowizję od sprzedaży czy od wyniku, jeżeli de facto ty nie do końca masz wpływ na ten wynik, znaczy masz wpływ na pewien element, ale no nie masz wpływu na jakość produktu, nie masz wpływu na cenę tego produktu, na dystrybucję tego produktu, obsługę klienta i tak dalej. Ciekawy jestem, co sprawiło, że jednak się na to zdecydowałeś? Jak ty to w ogóle analizowałeś?
Mnie z kolei to dziwi, że ten model jest tak kontrowersyjny w zasadzie, bo moim zdaniem to po prostu powinien być jeden z wielu modeli współpracy, które firma może zaproponować, jeżeli akurat chce zaproponować, jeżeli uważa, że to jest dobre rozwiązanie dla klienta i dla firmy. Więc oczywiście w tym rozumowaniu od razu trzeba pamiętać, no to, że to nie jest model standardowy właśnie, czyli że ostatecznie to nie jest rozwiązanie, gdzie proponujemy je z automatu, natomiast absolutnie nie widzę powodu, żeby nie proponować tego w wybranych przypadkach, a nawet całkiem często. Także no, spotkałem się też ostatnio, troszkę mocniej zacząłem śledzić ten temat w internecie, no to też czytam artykuły osób z branży, które piszą, że to nie jest dobry pomysł i to jest trochę demonizowany model z jakiegoś powodu. I najpierw troszkę mnie to martwiło, że czytam takie teksty, a potem w zasadzie zacząłem się cieszyć. I w tym momencie jestem na takim etapie, że chciałbym, żeby wszystkie firmy w branży napisały taki artykuł o tym, jak bardzo zły to jest model, bo wtedy to oznacza, że no nie bardzo będą mogli ten model proponować na przykład za rok, przynajmniej nie publicznie, jeżeli przez dłuższy czas zwalczają go tak zaciekle. No nie ma powodu, żeby ten model nie był dobrym rozwiązaniem, pewnie zaraz sobie porozmawiamy, w niektórych wybranych przypadkach. Oczywiście tutaj jakieś kryteria trzeba spełnić, będąc po prostu firmą, jeżeli firma na przykład zaczyna dopiero działalność albo dużą część sprzedaży ma nie przez internet, tylko gdzieś indziej, albo nie przez stronę internetową swoją, tylko przez cudzą, no to oczywiście wtedy zazwyczaj klient sam dochodzi do wniosku, że to nie jest dobry model na tym etapie. Natomiast w wielu przypadkach no to po prostu się dobrze składa dla obu stron.
No, w wielu przypadkach być może tak, ale pewnie wiedząc o tym, że jest to model jednak kontrowersyjny i czekając z podjęciem tej decyzji przez te 2 lata, gdzieś chodziły ci po głowie różne scenariusze, że są takie zagrożenia, które mogą sprawić, że po prostu się na tym przejedziesz.
A czemu on jest kontrowersyjny?
No jest kontrowersyjny właśnie dlatego, że nie masz wpływu na całokształt biznesu, który promujesz. Możesz owszem zrobić kampanię reklamową, ale jeżeli okaże się, że ludzie będą narzekać, bo obsługa klienta będzie do kitu, jeżeli jakość produktu będzie do kitu i tak dalej, to wiesz, może zadziałać na krótką metę i tyle.
Natomiast jeżeli nawiązujesz taką współpracę z firmami, w które wierzysz, które sprzedają produkty, które uważasz, że są świetne, albo usługi, no to problem z głowy.
No tak, to prawda. Natomiast to też, z tego co wiem, nie było tak, że ty wybrałeś sobie z rynku te firmy na tej zasadzie, że was znam, to was wezmę i was znam, to was wezmę, a reszta nie, tylko jednak umieściłeś ten post na Facebooku z takim zaproszeniem do zgłaszania się.
Tak.
No i jak to wyglądało? Jak wyglądał cały ten proces, kiedy ludzie zaczęli reagować na ten twój post?
No więc rzeczywiście post był w grupie Skuteczny Fanpage na Facebooku. Zgłoszeń było dużo. Później tym osobom, które tam się zgłaszały pod postem, przesyłałem formularz, gdzie było trochę więcej napisane szczegółów, no i też było kilka punktów, o które prosiłem, żeby wypełnili. I później kontaktowałem się we współpracy tutaj z osobami z naszej firmy. Kontaktowaliśmy się ze wszystkimi tymi osobami i rozmawialiśmy. No bo tutaj właśnie kluczowym elementem jest ta rozmowa, która następuje po tym wypełnieniu formularza. No i na przykład opowiem ci historię z ubiegłego tygodnia, gdzie rozmawiałem z przedstawicielem jednego z wydawnictw książkowych. No i rozmawiamy sobie właśnie o tym, że on przeczytał, że mamy taki model współpracy i byłby zainteresowany, ponieważ właśnie wprowadzają 2 książki. Obie ciekawe, jedną w lipcu, drugą we wrześniu. No więc rozmawiamy o tym, że bardzo możliwe, żebyśmy mogli zaproponować taką opcję, tylko że właśnie ja mówię, że chciałbym się upewnić, że tutaj to będzie wszystko dobrze działać. To znaczy, że rzeczywiście sprzedaż jest przez ich stronę internetową, żeby na przykład nie okazało się tak, że zrobimy bardzo dobre kampanie, które będą kierować do ich strony internetowej, a wszyscy później ostatecznie i tak kupią w Empiku. No i tak sobie rozmawiamy, no że właśnie tak jest. To znaczy, że on mówi, że no rzeczywiście w zasadzie u nich większość to jest Empik, bo Empik może zrobić akcję promocyjną, której oni nie mogą, na przykład bezpłatną dostawę, albo Empik ma tam ileś maili, których w swojej bazie, no i tak dalej. Poza tym ludzie są przyzwyczajeni po prostu do tego. No i później rozmawiamy o tym, że w związku z tym trochę ciężko będzie zmierzyć ten efekt. Więc ostatecznie w tej rozmowie wychodzi, to znaczy mój rozmówca proponuje, że może byśmy jednak się umówili na stałą opłatę w takim razie. No i to jest proste, znaczy proste. Może trochę to jednak upraszczam, bo tam jest faktycznie sporo różnych detali czy jakichś niuansów. Natomiast ostatecznie, gdyby to wyglądało tak, że zbieramy te kontakty do osób zainteresowanych, a potem dzwonimy do wszystkich i 99 na 100 mówimy: dzień dobry, tutaj się Państwo zgłosili do rozliczenia za efekt, ale no niestety nie możemy tego zaproponować, więc proponujemy zamiast tego umowę na 3000 zł miesięcznie, no to z drugiej strony byłby hejt natychmiast. Nie do tego się zgłaszałem, nie o to chodziło. Czemu oszukujecie, czemu piszecie niejasno, prawda, w postach. Natomiast jeżeli zaczynamy rozmowę o działalności, o biznesie, no często się może okazać też, że akurat ta firma dopiero zaczyna i że nie ma żadnej historii swojego działania, nie ma żadnej historii w internecie sprzedaży, no więc też ciężko tej firmie jest zagwarantować, że będzie dużo transakcji, albo przynajmniej, że ta sprzedaż będzie wyglądała dobrze, więc możemy się na przykład umówić, że potestujemy sobie to przez miesiąc albo 2 na zasadach ogólnych, że tak powiem, a później jak będziemy widzieć dobre wyniki, no to przejdziemy na ten model z rozliczeniem za efekt, co z kolei z doświadczenia też wiem, że później może wyjść odwrotnie, to znaczy, że klient może nie chcieć, no bo jeżeli wyniki są bardzo dobre, to też mieliśmy taką sytuację niedawno, że firma właśnie pytała, czy nie mogłaby przynajmniej przypadkiem przejść na stałą opłatę, bo by woleli.
Także, no, jeżeli im się to bardziej opłaci, to pewnie.
No właśnie, więc tu w obie strony może być ten ruch, jeżeli chodzi o model.
Okej, to powiedziałeś już o jednym bardzo konkretnym przypadku, który może nie dyskwalifikuje, no ale poważnie zniechęca do takiej formy, czyli jeżeli ta sprzedaż jest przez inną stronę internetową, promujemy jakiś produkt, ale ludzie mogą go kupić gdzie indziej i chętniej go właśnie gdzie indziej kupią. Jakie są takie inne rzeczy, na które jeszcze zwracasz uwagę w takich rozmowach?
No też w obecnej sytuacji rynkowej, no to również rozmawiamy o tym bez szczegółów, no bo to jednak są trochę informacje handlowe i podczas pierwszej rozmowy telefonicznej to tam nikt oczywiście nie podaje dokładnych liczb, ale przynajmniej o trendzie rozmawiamy. Czy w obecnej sytuacji rynkowej sprzedaż wzrosła, spadła, czy jest bez zmian? No i tutaj znowu odpowiedzi są bardzo różne. Niektóre osoby od razu, znaczy w zasadzie rozmówcy zazwyczaj są otwarci i to też pomaga później, ta otwartość z obu stron, my niczego nie ukrywamy, oni też, no to zdecydowanie ułatwia później start i działania. No zazwyczaj jeżeli mają po prostu akurat w tym momencie gorszy moment, no to mówią. Czyli na przykład mówią, że właśnie, no niektórzy mają takie przekonanie, poczucie, że to cały rynek jest teraz, że jak u nich jest słabiej, to znaczy, że cały rynek widocznie w tym momencie jest trochę w gorszej kondycji, popyt generalnie spadł. Natomiast są też firmy, które mówią, że są beneficjentami kryzysu. Czyli no tak. No to też znowu od razu w tej rozmowie jest jakiś sygnał, gdzie to jest trochę łatwiejsze. To nie znaczy oczywiście, że jak ktoś ma problemy, to się nie kwalifikuje, no bo później jest ciąg dalszy tej rozmowy, może wyjść, że akurat jednak mimo wszystko zaczniemy na tych zasadach. Ale no jest to też jakiś element, to znaczy jak do tej pory po prostu obecnie działa to wszystko po stronie firmy. No i później to już są kwestie techniczne w zasadzie. No może jeszcze takie banalne, ale ważne rzeczy jak dobra jakość zdjęć, dobra jakość materiału wideo, no bo to wiadomo, że jest istotne. Zwracam też uwagę, co mnie trochę zaskoczyło, bo to nie było celowe, tylko jak patrzyłem sobie na to i gdzie byśmy chcieli rozpocząć taką współpracę, no może jeszcze powiem, że to nie tylko jest kwestia naszej wybredności lub czegoś w tym stylu, no tylko jednak po prostu tej liczby zgłoszeń, no bo jak tam mieliśmy ponad 300 komentarzy pod postem i później ponad 150 zgłoszeń, no to też nie jesteśmy w stanie z tego powodu od razu wszystkim zaproponować takiego wariantu. No więc po prostu też porównując firmy, patrzyłem na liczbę fanów. No i trochę się później uśmiechnąłem się trochę wewnętrznie, no bo przecież zawsze się mówi, że liczba fanów jest nieważna i że to, znaczy ja tak akurat nie uważam i jednak zwykle na szkoleniach rozmawiamy, czemu ta liczba ma, może nie jest najważniejsza ze wszystkich, ale jednak jakie znaczenie ma. No natomiast podświadomie zupełnie patrzyłem na to, ilu firma ma fanów, no bo to jednak coś oznacza, jak długo działa. Później tej liczby nie widać na Facebooku ani na Instagramie, ale liczba fanów też ma wpływ na ważniejszą liczbę, czyli na liczbę osób, które były aktywne w ciągu ostatniego roku. Bo z kolei ta grupa aktywnych, to ona zazwyczaj później w kampaniach reklamowych lepiej reaguje, chętniej kupuje. No więc dlatego no nie widzę liczby aktywnych, ale przynajmniej mogę zobaczyć liczbę fanów. Jedno z drugim jest tam jakoś plus, minus połączone. No bo jak fanpage jest zupełnie nowy, no to aktywnych też nie ma. Także jeszcze to. No i chyba tyle. Chyba, że jeszcze coś sobie przypomnę, ale to są najważniejsze rzeczy.
Podejrzewam, że jeżeli zgłasza się firma z branży, którą znasz, bo na przykład jako agencja obsługujecie wiele firm z tej branży i macie rozeznanie, jak tam sytuacja wygląda, to no, sprawa jest w miarę prosta, bo wiesz, w jakim środowisku to wszystko się odbywa. Mhm. A co by było, gdyby zgłosiła się firma z jakiejś totalnie, wiesz, odjechanej branży, o której nie wiesz nic, to czy wtedy badałbyś, pytałbyś o jakieś takie jeszcze wskaźniki dodatkowe?
Taka ogólna rozmowa, bo te wskaźniki dodatkowe, ale może nawet nie tyle firma by ich nie chciała podać, bo ja myślę, że nawet by była gotowa, ale zwykle w tej rozmowie dosyć szybko można z tej rozmowy wywnioskować, czy aktualnie w tej branży, w tej firmie, czy ta firma prowadziła też kampanie reklamowe na Facebooku i na Instagramie. To jest też dosyć ważny punkt. Nie musi prowadzić, no ale jeżeli prowadziła, no to pewnie ma jakieś wyniki. Ale masz rację, rzeczywiście jest kilka takich tematów, jak na przykład takie tematy, takie działania, gdzie grupą docelową są rodzice, a produkty są dziecięce, skierowane do dzieci, gdzie mamy bardzo dobre wyniki i to się powtarza w kilku firmach co najmniej, więc wtedy faktycznie lubię takie zgłoszenia. Albo Co ciekawe, też, no tutaj jeszcze to może nie jest jakiś duży trend, ale temat szkoleń dla nauczycieli, to też w dwóch przypadkach dla nauczycieli szkolnych, w szkole, w przedszkolu, to też jest taki obszar, gdzie ja się nie spodziewałem, jak bardzo duże jest zainteresowanie i potrzeba tych ludzi. Więc i więcej jeszcze, byłoby kilka takich tematów. Natomiast powiedzmy, że tutaj ja mogę się właśnie teraz mylić, ale na razie przynajmniej mam takie doświadczenia, że słyszałem, że firma LPP Reserved między innymi, że ma wzrost sprzedaży w e-commerce, natomiast u nas w tych kampaniach odzieżowe kampanie do tej pory no nie były w każdym razie w top 3, ale to może być trochę kwestia właśnie marki albo ceny, albo na przykład tego, że kampanie odzieżowe w jednym przypadku prowadziliśmy dla osób, które ćwiczą sporty walki. No i to jeszcze nie był ten moment. Prawdopodobnie jeszcze tam było tuż przed odmrożeniem.
Zastanawiam się nad takim aspektem komunikacyjnym całej takiej sytuacji, bo mówisz, wychodzisz z taką propozycją do firm, że możecie rozliczać się za efekt. I ja, będąc na twoim miejscu, pewnie obawiałbym się trochę tego, że moi dotychczasowi klienci mogą powiedzieć: hello, to my nie chcemy ci płacić stałej kwoty, my właśnie tak chcemy, chcemy ci płacić wtedy, kiedy sami zarabiamy. Jak rozegrałeś tę sytuację, żeby nie dopuścić do takiego, wiesz, konfliktu z dotychczasowymi klientami?
Rzeczywiście taką miałem obawę na początku, a jednocześnie to, co przeważyło, żeby jednak to robić to i proponować, no to jest to, że z drugiej strony posiadanie takiego modelu w ofercie jako jednej z opcji jest moim zdaniem jednak dosyć mocnym sygnałem skuteczności firmy. No bo gdybym nie miał przekonania, że to będzie działać, no to wtedy byśmy takiego modelu nie proponowali. Więc ostatecznie jakby na punkcie z tym startowym, no to ten drugi argument przeważył tę pierwszą obawę. Natomiast w praktyce, no nie mieliśmy jeszcze żadnego takiego przypadku, gdzie by obecna firma, z którą prowadzimy działania, coś takiego zaproponowała, dlatego, że to są jednak zupełnie dwie różne usługi. Czyli w tym naszym modelu, to jeżeli prowadzimy działania z klientem te kompleksowe, ze stałą opłatą, no to tam zazwyczaj jest znacznie więcej niż tylko kampanie reklamowe. Czyli no po prostu prowadzenie fanpage'a, publikowanie postów, odpowiadanie na wiadomości, moderowanie komentarzy, w zależności od tego, jak firma sobie zażyczy oczywiście. Ale zwykle po prostu ten zakres jest dużo szerszy. Wymyślanie akcji wspólnych, no i to jest znacznie więcej niż w tym modelu z rozliczeniem prowizyjnym, gdzie ostatecznie no to umawiamy się tylko i wyłącznie na kampanie reklamowe, właściwie takie, jak my wymyślimy, chociaż jesteśmy otwarci na to, że na przykład jest jakaś akcja w sklepie, no to wiadomo, że tak, albo jest nowa kolekcja, albo nowe zdjęcia, no to natychmiast trzeba tam zrobić coś nowego, ale jednak trochę mamy tutaj bardziej decyzyjność po naszej stronie, czyli no, nawet też pewnie klient nie jest aż tak bardzo zainteresowany tym, jak szczegółowo, dokładnie ustawiliśmy mechanizm kampanii, albo która się wyświetla wcześniej, która później i dlaczego, więc tutaj to jest inna usługa i dlatego na razie nie było takiej sytuacji, a było odwrotne, to znaczy z rozmów właśnie takich, gdzie sobie rozmawiamy o rozliczeniu za efekt, nagle wychodzi, że w zasadzie to ktoś by potrzebował też prowadzenia fanpage'a tak po prostu. No bo to jest też realny przykład. Firma, gdzie wydatki do tej pory na reklamę to było 10 do 50 tysięcy miesięcznie, czyli to jest absolutnie wielokrotnie więcej niż średnio w Polsce na Facebooku i na Instagramie, a jednocześnie jak się wchodzi na fanpage, to kompletnie tego nie widać. To znaczy byłem zaskoczony po prostu w tej rozmowie, bo jak się wchodzi na fanpage, to jest 4 tysiące fanów, jest post raz na 2 tygodnie i zdjęcie w tle takie naprawdę wycięte tam ze strony internetowej, więc myślałem, to jest w sumie raczej taki temat niewielki, a później się okazało, że zupełnie inaczej. No więc to w rozmowie wyszło i później to są dwie niezależne usługi, dwie niezależne sprawy, więc tam akurat idziemy do przodu w obu tematach. Więc no zobaczymy. Ale jednak ostatecznie myślę, że mogę tak powiedzieć, że liczba zgłoszeń zdecydowanie, liczba zapytań generalnie zdecydowanie nam wzrosła. Nie mogę tego na 100% udowodnić, ale mam mocne poczucie, że to może być powiązane. Czyli że po prostu kontaktują się z nami firmy, które być może wcześniej by na to nie wpadły. Więc te pozytywne efekty tutaj raczej przeważają.
Mhm. Rozliczenie za efekt, z tego co wiem, oznacza, że klient oczywiście płaci za reklamy, które są publikowane, ale wam też płaci prowizję w zależności od efektów wygenerowanych przez te reklamy. No i ten efekt taki chyba najczęstszy to jest sprzedaż, ale o ile wiem, to może być też na przykład, nie wiem, zapis na newsletter albo coś takiego, co nie jest bezpośrednio wpływem na konto.
Rzadziej, ale może być. Mhm.
No i teraz gdzieś jednak przelicza się to na złotówki i o te złotówki chciałem cię zapytać. Wiem, że to jest bardzo trudne pytanie, bo to zależy, no to jest jedyna odpowiedź rozsądna, jakiej można udzielić, ale jak wy w ogóle podchodzicie do tego tematu, jakiego rzędu to są procenty, czy jakiego rzędu to są stawki za właśnie, czy od sprzedaży, czy od takich innych efektów, na których firmom zależy?
Zazwyczaj to jest prowizja w wysokości od 10 do 50, chociaż to jest to 50 to była jednostkowa sytuacja, to jest oczywiście prawie nigdy niemożliwe. 50% od wartości transakcji było wtedy, kiedy to był kurs online, który już był wyprodukowany, sprzedaż była już tam prowadzona od jakiegoś czasu i teraz chodziło o to, żeby ją trochę ożywić, więc to nie było żadnych kosztów po prostu. Mhm. Ale zazwyczaj, jeżeli to są sklepy internetowe, to to jest plus minus 10% od tej wartości transakcji.
Aha, a gdybym chciał na przykład zlecić wam pozyskanie, no, znaczy inaczej, gdybym chciał wam zlecić reklamę, która przyciągnie ludzi na mój newsletter, to ile, jaka to jest stawka za pozyskanie jednego subskrybenta?
Takiej kampanii nie prowadziliśmy. Prowadzimy teraz jeszcze też z innych modeli, taką, gdzie efektem jest po prostu wejście na stronę internetową, bo to jest serwis z ofertami afiliacyjnymi, czyli później z tego ruchu mogą być dalsze te na przykład założone konta w banku lub coś w tym stylu. Przy czym tam no, nie możemy się rozliczać, nie możemy niestety mierzyć tej liczby kont, bo to z kolei się dzieje już na kolejnej stronie internetowej należącej do banku, gdzie nie wstawimy piksela Facebooka, który to liczy. Więc w związku z tym dlatego tam się rozliczamy za wejścia. Natomiast przy newsletterze no, i innych takich, gdzie nie mamy jeszcze takiego projektu, no to w tej rozmowie, którą byśmy ewentualnie przeprowadzili, byśmy to tak policzyli, żeby ci się opłacało, no bo to przynajmniej takie, to czy się będzie opłacać, to później będziemy weryfikować sobie co tydzień, bo robimy sobie takie małe podsumowania właśnie co tydzień, żeby trzymać rękę na pulsie. No i żeby też uniknąć takiej sytuacji, że nagle ni stąd, ni zowąd po miesiącu jest jakaś duża faktura z naszej strony, a ktoś mówi, ale to się nie zgadza z tym, co ja widzę. Więc robimy sobie co tydzień, bo to też była moja obawa, tak a propos. Też na razie ona się rzadko zdarza, czasami się zdarza, że coś się to nie do końca zgadza z tym, co widać w sklepie, ale to jest jeden przypadek na 20. Więc w każdym razie robimy sobie te podsumowania i tak byśmy to ustawili, ty byś po prostu zaproponował, co twoim zdaniem się opłaca, i my się zazwyczaj zgadzamy, no bo troszkę tam możemy ponegocjować oczywiście, ale ostatecznie co z tego, że ja na przykład tam docisnę kogoś i wymuszę, że 20% jednak ma być, jeżeli ktoś po miesiącu powie, że no sorry, ale to się nam zupełnie nie kalkuluje. Więc zaczynamy zwykle na poziomie, który tam w tym formularzu, który ja tam przesyłam, zwykle firma podaje jako ten, no to też z drugiej strony nie ma też co tutaj mówić, że na pewno ta firma jest w stanie idealnie to policzyć, prawda? No bo firma na przykład nie wie, jaki będzie koszt pozyskania klienta. Więc to możemy później dostosowywać, czyli zaczynamy od jakiegoś poziomu i później w razie czego, w razie potrzeby to zmieniamy. A jeśli chodzi o wyniki, to, no to one się później wahają, natomiast przeciętny ten zwrot z wydatków na reklamę mamy w tej chwili na poziomie 6, czyli sześciokrotny, co no, jednak oznacza, że są firmy, gdzie on wynosi 1,5 i jest też kilka takich, gdzie to jest kilkanaście, 20 i jedna firma, gdzie się zdarza 35. Natomiast średni wychodzi plus minus 6, czyli że 100 zł wydane to jest 600 zł przychodu. Natomiast właśnie no, to rzadko się zdarza, żeby to było właśnie 6. To albo jest mniej, albo więcej. Zwykle jasne. Tutaj, jeżeli ktoś ma dobry produkt, dobrą usługę, dobry sklep internetowy, ciekawe zdjęcia i jeszcze oby dobry moment na rynku, no to wtedy raczej jest duża szansa, że będzie kilkanaście albo 20.
No to próbowałem sobie to jakoś, wiesz, policzyć w głowie te różne wielkości. Nie wiedziałem jeszcze, teraz już wiem, jakiego rzędu są te wasze prowizje, ale załóżmy, że wrzucam 1000 zł w reklamę na Facebooka, no i mam z tego 5000 zł przychodu. I wydaje się wow, prawda? No jakby razy 5, całkiem niezły mnożnik. No ale jeżeli to jest sklep internetowy i pracuję na marży, powiedzmy tam, nie wiem, 30%, to oznacza, że ja 3,5 tysiąca musiałem zapłacić za ten towar, który za piątkę sprzedałem, czyli zarobiłem 1500 zł, z czego 1000 zł dałem Facebookowi za reklamę, wam dałem 10% od tych 5000, czyli 500 zł. To strasznie ciężko wygląda w podcaście, znaczy wygląda, właśnie brzmi, bo te wszystkie liczby się tutaj gdzieś mieszają, ale finał jest taki, że niby na konto wpłynęło mi 5000, 3,5 tysiąca wydałem na towar, 1000 na reklamę na Facebooku, 500 zł na was i nie zostało mi nic. Więc pytanie brzmi, jakie warunki ja powinienem spełniać jako firma zgłaszająca się do was, żeby mi się to spięło?
Myślę, że to właśnie dlatego na początku w tej rozmowie dobrze by było, żebyśmy byli nawzajem otwarci i się dzielili tymi liczbami też. To znaczy w tej rozmowie pierwszej właśnie zazwyczaj padają konkrety. To znaczy ja teraz nie mam przed sobą tej tabeli, ale gdyby to była rozmowa telefoniczna na ten temat, no to bym ci po prostu pokazał albo dokładnie przeczytał, jakie mieliśmy wyniki w ubiegłym tygodniu dla kilku wybranych firm i bym ci podał dobre przykłady i te lepsze i te gorsze. Więc ostatecznie na pewno to nie jest tak, że zaczynamy współpracę, gdzie my powiemy, że będzie zwrot 20-krotny i masz gwarancję, że tak będzie i tylko podpisz i już. Tutaj jakie warunki powinna spełniać firma, no to w zasadzie już trochę rozmawialiśmy o tym, czyli to po prostu musi być dobry produkt, najlepiej czy usługa, najlepiej by było, żeby już ta społeczność tam była trochę zbudowana, a nawet można by było powiedzieć, że to nie musi być społeczność, ale musi być ta grupa osób, które już trochę znają firmę. To nie zawsze jest to samo, no bo może to nie jest społeczność, ale może po prostu firma prowadziła wcześniej trochę działań reklamowych, więc ludzie się nie czują społecznością tej firmy, ale już klikali trochę w reklamy, więc ją znają. No i później do tego jeszcze musi być ta cała nasza strona, czyli te kampanie reklamowe, które ustawiamy. Natomiast to... No właśnie, ta weryfikacja co tydzień też trochę daje, no bo po prostu wtedy trzymam rękę na pulsie, no i widzimy, czy to się sprawdza, ten pozytywny scenariusz, czy nie, no i sobie wymyślamy nowe rzeczy. Także też tutaj zaletą tej formuły współpracy jest elastyczność, no to znaczy, że jeżeli na przykład w jednej z firm teraz w zeszłym tygodniu się sprzedało półtorej tony kawy, no to po prostu wstrzymujemy współpracę, bo się wszystko sprzedało, już nic nie ma, więc wrócimy do tego w lipcu, nie ma stałej opłaty, więc w związku z tym nie musimy nawet żadnego aneksu podpisywać, więc to też jest pozytywne. Także no można to poukładać mimo tych różnych obaw, które tam tu i ówdzie da się przeczytać.
Aha, no ale to rzeczywiście trzeba dokładnie policzyć te wszystkie wielkości, bo no jak widać na tym prostym bardzo przykładzie, to niekoniecznie w każdym przypadku się opłaci, po prostu.
Mhm. Jest trochę takich firm, gdzie w zasadzie, jeżeli marża jest bardzo niska albo z jakichś innych powodów, no też zwrot z wydatków na reklamę może się okazać niewystarczający, to może się po prostu okazać, że żaden model współpracy z zewnętrzną firmą nie będzie dobry i lepiej to robić samodzielnie. Więc to jeśli ten model się nie spina, to dosyć mocno wątpię, czy się będzie spinał inny. Na przykład taki, gdzie firma płaci 3000 i nie ma żadnej gwarancji. Więc czytam te właśnie różne argumenty przeciwko takiemu modelowi rozliczeń i czytam na przykład, że no tak, tutaj problem na pewno będzie z atrybucją, czyli że ostatecznie to te systemy reklamowe nie są w stanie tego idealnie policzyć, więc mogą zniekształcić wyniki. No pewnie tak, pewnie mogą, natomiast trzeba pamiętać, z czym to porównujemy. Porównujemy to z modelem, gdzie niczego nie próbujemy nawet policzyć, tylko po prostu mówimy 3,5 albo 4 i już. Więc ostatecznie no to myślę, że to, że pasy bezpieczeństwa w samochodzie odpukać czasami mogą zawieść w jakiejś sytuacji drogowej, to nie znaczy, że nie należy ich zapinać w ogóle, prawda? Trzeba przynajmniej próbować jakoś zmierzyć i przynajmniej próbować oddać rzeczywistość i wtedy ta opłata jest adekwatna do wyników. Także pewnie nie ma takiego narzędzia, które mierzy co do złotego. Jest jeszcze trochę tam też takich wyzwań związanych na przykład z tym, że ostatecznie bardzo rzadko się zdarza, że ktoś dokonuje zakupu w sklepie internetowym od sobie tak po prostu, bo zobaczył reklamę na Facebooku i już, prawda? Zwykle jest kilka różnych tych argumentów albo kilka różnych reklam, w które kliknął, albo kilka... No nawet nie tylko w internecie, tych punktów styku, jak to się mówi, z tym, co firma ma do zaoferowania, więc więc Facebook pewnie czy Instagram będzie pokazywał, że to jest efekt kampanii na Facebooku, a ktoś może mieć poczucie, że to akurat nie, bo to jest klient B2B, z którym on ma kontakt telefoniczny raz na jakiś czas, a Facebook jednak będzie twierdził, że to jest wynik z tej kampanii, więc są takie wyzwania, natomiast nadal uważam, że lepiej próbować niż się poddać i po prostu charge'ować w tej sytuacji stałe opłaty, gdzie nawet się nie staramy tego policzyć.
Słuchasz podcastu Mała Wielka Firma.
Moim gościem jest dziś Piotr Chmielewski z agencji Social Media Now. To jeszcze nie koniec naszej rozmowy, za chwilę druga część, w której powiemy między innymi o pewnych nadużyciach, które mogą się pojawiać, gdy zaoferujemy klientom rozliczenie w modelu za efekt. Teraz recenzja książki. Tak się składa, że ta książka również dotyczy pieniędzy. Książka, o której chcę dzisiaj powiedzieć, ukazała się już dość dawno temu, ale długo czekała na mnie, dlatego że nie cierpię książek, w których w co drugim zdaniu pojawiają się słowa bogactwo, majątek, bogacenie się i tak dalej, a ta książka niestety tak ma. Może dlatego słuchałem jej w wersji angielskiej, bo tam jakoś łatwiej to znieść. Mówię o książce Fast Lane Millionaire, to jest tytuł wersji polskiej. Autorem tej książki jest MJ DeMarco. W tej książce autor, poza tym, że opisuje swoją historię, dzieli ludzi na takie trzy grupy ze względu na to, jakie jest ich podejście do finansów i do pieniędzy. Pierwsza grupa to są tacy chodnikowcy, ci, którzy powoli chodnikiem idą sobie do tej swojej przyszłości finansowej. Są to ludzie, którzy zwykle nie mają oszczędności, żyją od pierwszego do pierwszego i kiedy na przykład tracą pracę, okazuje się, że no niestety nie mają z czego żyć. Druga grupa to jest ci, którzy jadą do tej przyszłości finansowej wolnym pasem, czyli slow lane, i oni wychodzą z założenia, że dzisiaj będę oszczędzał, dzisiaj będę odkładał pieniądze po to, żeby na emeryturze cieszyć się życiem. No, różnie to bywa z tym cieszeniem się życiem, kiedy mamy pod 70. I trzecia grupa to jest fast lane, czyli szybki pas ruchu. Do takiego podejścia autor przekonuje i zachęca. To są ludzie, którzy mają swoje firmy i na tych firmach zarabiają duże pieniądze i nie muszą na te pieniądze czekać latami. Myślę, że jedną z najciekawszych części tej książki jest ta, w której autor podaje takich 5 przykazań, 5 zasad, które powinna spełniać firma, żeby umożliwić swojemu właścicielowi cieszenie się dużymi pieniędzmi jak najszybciej. Jakie to są zasady? Po pierwsze, zasada potrzeby, czyli buduj firmę niekoniecznie na tym, co ciebie osobiście kręci i pasjonuje, ale na tym, co zaspokaja realną potrzebę twoich klientów. Druga zasada, zasada wejścia. Jeżeli każdy może od jutra zacząć robić to, co ty i na tym zarabiać, no to nie jest to dobry znak, dlatego że wtedy tych firm przybywa, jeżeli w tej branży są pieniądze, te pieniądze się rozdrabniają, marże się kurczą i w efekcie nie zarabia nikt albo prawie nikt, więc szukaj takiej branży, gdzie bariery wejścia są jak najwyższe. Trzecia zasada, zasada kontroli. Jeżeli zarabiasz być może nawet świetnie, ale twój biznes jest powiązany z innym biznesem, jesteś, nie wiem, dealerem na przykład jakiejś marki, to ta marka dyktuje zasady i z dnia na dzień te zasady mogą się zmienić w sposób niekorzystny dla ciebie, twoje źródełko wyschnie i niestety taki biznes nie jest pod twoją kontrolą, ktoś inny tutaj trzyma stery. Czwarta zasada, zasada skali. Możesz skalować swój biznes na dwa sposoby. Jeden taki oczywisty to jest zwiększanie liczby klientów w sytuacji, kiedy możesz szybko zwiększać produkcję i to idealnie się udaje w przypadku produktów cyfrowych. Druga metoda skalowania to jest skalowanie wartości. Jeżeli jesteś świetnym chirurgiem plastycznym na przykład i poprawiasz urodę gwiazdom Hollywoodu, no to nie musisz mieć tych klientów jakoś bardzo wielu, żeby zarabiać naprawdę świetne pieniądze. I piąta zasada, o której pisze MJ DeMarco, to jest zasada czasu. Szukaj takiego biznesu, z którego ty osobiście po pewnym czasie będziesz w stanie wyjść, tak żeby ten biznes generował pieniądze, nie angażując twojego czasu, wtedy będziesz w stanie robić to, na co masz ochotę, a pieniądze będą wpływać na konto automatycznie, bez twojego udziału. Dobra książka, polecam. MJ DeMarco, Fast Lane Millionaire. Link do polecanej książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl/326, a pełną listę tytułów polecanych w małej wielkiej firmie na stronie maławielkafirma.pl w zakładce książki. Wracamy do rozmowy z Piotrem Chmielewskim na temat współpracy rozliczanej w modelu za efekt. Teraz skupimy się na słabych stronach tego modelu i spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie warunki powinna spełniać firma, żeby zaproponować swoim klientom taki model i na tym nie popłynąć. Powiedziałeś, że to jest zupełnie inna usługa niż wtedy, kiedy ktoś zleca wam na przykład prowadzenie fanpage'a, czy moderowanie grupy, czy coś takiego. A jak to wygląda właśnie z waszej perspektywy? To znaczy, jaką robotę wy macie do wykonania w zamian za te pieniądze takie, no dość mocno niepewne, no bo jednak zależne od efektu?
Tworzymy kampanie reklamowe, czyli nie publikujemy postów, nie zajmujemy się komunikacją, na przykład w wiadomościach, w Messengerze. I te kampanie reklamowe, które tworzymy, to one no, są różnego typu. Ich jest tam zazwyczaj kilka na początek, później możemy dodawać kolejne.
Przepraszam, że ci wejdę. Tworzymy kampanie reklamowe, to znaczy, że robicie wszystko od A do Z, teksty, zdjęcia i tak dalej?
Tak, przy czym, żeby to było spójne z tym, co firma już do tej pory tworzyła, bo to zawsze jest ważne, no to przynajmniej na początku bazujemy na tym, co już było. To znaczy, też staramy się wybierać do współpracy takiej firmy, gdzie właśnie te zdjęcia i teksty uważamy za ciekawe. Ale też z drugiej strony możemy je trochę poprawić, prawda? Więc ostatecznie, żeby to było spójne, to właśnie bazujemy na tym, co było na Facebooku, na Instagramie czy na stronie internetowej do tej pory, na zdjęciach, grafikach. Trochę później te zdjęcia, grafiki też możemy przerobić w tym sensie, że możemy zrobić różnego rodzaju atrakcyjne animacje czy gify lub tym podobne rzeczy, żeby one bardziej przyciągały uwagę. Ale pracujemy na tym, co do tej pory było, no i tam w międzyczasie zachęcamy też drugą stronę do tworzenia nowych rzeczy. Przesyłamy też dobre przykłady, no bo jeżeli widzimy, że w jednym sklepie internetowym coś się dobrze sprawdza, no to jeśli ten sklep wyraża zgodę, no to można przesłać linka na przykład komuś dla porównania. Oczywiście nie firmie z tej samej branży, tylko zupełnie z innej, ale to wymiana tych dobrych rozwiązań też trochę później pomaga.
A czy nie ma takich sytuacji, że klient próbuje coś tam dłubać w tych waszych kampaniach? Czy on w ogóle ma dostęp do tego? No bo jeżeli wasze wynagrodzenie zależy od tego, jak to jest ustawione, to jeżeli klient tam wejdzie i popsuje, no to wy tracicie pieniądze.
No więc to pracujemy rzeczywiście na kontach reklamowych klientów, więc to oznacza, że widzą, co się tam dzieje i też z drugiej strony oznacza, że później, jeżeli się współpraca zakończy, no to nadal mają do tego dostęp. I no to jest korzystne w sumie dla drugiej strony. Ja tutaj mam znowu takie swoje małe wątpliwości, czy na przykład ktoś kiedyś nie będzie chciał nadużyć tego, prawda? No bo teoretycznie mógłby. Natomiast ostatecznie no to takiej sytuacji, żeby ktoś nam coś w kampaniach naszych pozmieniał, to nie było. Natomiast zdarzają się takie, gdzie ktoś chce od razu, to często mówi, prowadzić jeszcze swoje dodatkowo, równolegle na tym samym koncie. To jest trochę kłopotliwa sytuacja, bo wtedy, jeżeli są na przykład wyniki przypisane do kampanii właśnie robionej przez klienta tej samodzielnej, no to trochę nie wiadomo, czy to jest zasługa tej kampanii, czy to może jest zasługa tego, że wcześniej klient, użytkownik, odbiorca klikał w nasze reklamy, a później się wyświetliła reklama remarketingowa na przykład zrobiona przez klienta. No ale jednak to nie jest wymóg konieczny, to znaczy nie mamy takiego wymogu, że natychmiast przy starcie współpracy ta firma musi zatrzymać wszystkie swoje kampanie, bo to byłoby też nierealistyczne z drugiej strony, bo są takie firmy, pewnie im większa, tym większe prawdopodobieństwo, im większa firma, tym większa szansa, że tam będzie właśnie dużo kampanii, których oni nie chcą przerywać, bo są od nich zadowoleni i na przykład chcieliby współpracować z firmą zewnętrzną na początek na próbę, a później jak będą widzieć, że to się sprawdza, no to będą stopniowo. I takie dwa przypadki mi chodzą po głowie teraz, że były, że ostatecznie, ale był też taki jeden, mówiąc też znowu otwarcie, że te nasze kampanie miały wyniki bardzo podobne do tych obecnych, mimo że wydawałoby się, że jednak są zrobione troszkę poprawniej, natomiast no, czasami się zdarza, że kampania jest puszczona na całą Polskę bez grupy docelowej z jednym zdjęciem, ale produkt jest ciekawy, albo promocja jest po prostu taka, że wszyscy tam kupują, więc to zdarza się, ale rzadko. W każdym razie tam w tej sytuacji, no to pewnie klient podjął racjonalną decyzję, że na razie będzie prowadził sam działania. Także dopuszczamy to, że będą równolegle kampanie nasze i nie nasze, natomiast prosimy o to, żeby jednak tam w tych naszych nie wymieniać na przykład grafiki na inną.
Szukam trochę dziury w całym, ale to dlatego też, żeby pokazać, w jakich sytuacjach ten model jest dobry, a w jakich nie. I przychodzi mi do głowy taki scenariusz, że dogaduję się z wami na taką właśnie kampanię z rozliczeniem za efekt. Ta kampania hula przez jeden tydzień, drugi tydzień. Ja mówię, a dobra, to teraz może jednak zrobimy sobie przerwę. Po czym, skoro to jest wszystko na moim koncie reklamowym, no to co stoi na przeszkodzie, żebym ja dalej tę kampanię po prostu pchał? Wiesz, no rzeczywistość wokół nas nie zmienia się aż tak bardzo z tygodnia na tydzień. Jeżeli ona przez pierwszy i drugi tydzień zadziałała, to przez trzeci, czwarty, piąty i być może dwunasty będzie działała równie dobrze. Więc jaki ja mam argument, czy inaczej, jaki wy macie argument, żeby mnie zatrzymać jako płacącego klienta?
Ostatecznie jednak te kampanie z tygodnia na tydzień działają tak. Aha. To znaczy jednak, jeżeli docieramy z tym samym komunikatem do tych samych grup odbiorców, to no budżet, żeby tego efektu nie było, że jest coraz słabiej, no to budżet musiałby wynosić 10 zł dziennie, 5 zł dziennie, żeby po prostu rzeczywiście cały czas to docierało do nowych ludzi, ale i wtedy to nie jest gwarantowane, bo nawet przy małym budżecie Facebook będzie się starał dobierać ludzi, którzy mają zdaniem algorytmów największą szansę coś kupić i to może być tak, że to będą cały czas ci sami ludzie, ta niewielka grupa zamiast pokazać kolejnym. Więc to jest pierwszy powód, dlaczego to się ostatecznie raczej nie sprawdzi i ja miałem taki pomysł na początku, że będziemy wpisywać do ustaleń, że jeżeli współpraca dobiegnie końca, to my kasujemy tę kampanię, zanim zakończymy współpracę, ale jednak tego nie robimy i chyba nie będziemy, bo też z drugiej strony wszystko jedno, jaki to jest model opłaty, czy to jest opłata za efekt, czy to jest stała opłata, to jednak klient za coś płaci, no i myślę, że jednak między innymi właśnie płaci, że one tam są i powinny być. Natomiast jeszcze co można zrobić? No to mieliśmy jedną taką sytuację, gdzie po tygodniu firma stwierdziła, czy osoba w zasadzie prowadząca tę firmę, że jednak zmieniłam zdanie. I to rzeczywiście nie było trochę, nawet i trochę przykre, no bo ledwo dopiero rozmawialiśmy o starcie i trochę to czasu zajmuje, żeby ustawić i rozpędzić i dogadać się po prostu. Więc to po prostu w tej chwili mamy taką, w ustaleniach mamy taki zapis, że liczymy, że współpraca będzie długofalowa, natomiast umawiamy się, że trwa co najmniej miesiąc. I teraz też pewnie dodamy jeszcze jakiś chociaż krótki okres wypowiedzenia też, żeby w razie czego jeszcze w tym okresie wypowiedzenia dać sobie szansę na znowu jakieś poprawienie czy wymyślenie czegoś nowego. Ale właśnie to ostatecznie myślę, że kluczowe jest to, od czego zacząłem, że puszczanie cały czas tych samych rzeczy bez zmian i też bez wymyślania, dostosowywania do tego, co jest w sklepie choćby, no to za długo nie podziała. A kopiowanie tego, co się do tej pory sprawdzało, no jest jakimś pomysłem, prawda? Jeżeli ktoś jest dosyć biegły w systemie reklamowym, no to mógłby wtedy ewentualnie te rozwiązania skopiować. Ale to też nie będzie takie bardzo proste, bo trzeba, tam nie jest napisane, że zrobiliśmy taką kampanię, ponieważ i tak dalej, prawda? Tam nie ma wytłumaczenia nigdzie w tym systemie. Więc też, no nawet jak ktoś rozumie narzędzia, to nie do końca musi wiedzieć, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Także, no z różnych powodów tutaj jest większa szansa na dobrą współpracę niż na to, że ktoś kogoś wystawi.
Wiadomo, że algorytmy Facebooka się uczą, żeby te reklamy były skuteczne. Podejrzewam, że wy też się uczycie, realizując ten model współpracy z rozliczeniem za efekt już kolejny miesiąc. Też pewnie masz takie sytuacje, że są firmy, które może tak niekoniecznie świetnie rokowały, a okazało się, że w ogóle petarda i idzie, a są firmy, do których, wiesz, podchodziłeś z nadzieją, a się okazuje, że szału nie ma. Nie? I jak zmieniły się te twoje sposoby weryfikacji firm po tych doświadczeniach, które już masz? Co wydawało ci się ważne na początku, a dzisiaj wiesz, że nie jest i odwrotnie?
Było rzeczywiście kilka takich sytuacji i pewnie będzie jeszcze. Poza samą branżą, tak jak właśnie na przykład powiedziałem o tych szkoleniach dla nauczycieli, no to teraz wiem, że tam, jeżeli oczywiście strona i firma jest ciekawa, no to jest większy temat niż mi się wydawało, a z drugiej strony, że nie wszystkie kosmetyki muszą się sprzedawać. To też jest jakieś odkrycie, że to wygląda na atrakcyjne, to niekoniecznie automatycznie będzie od razu duża sprzedaż. Ważniejsze niż myślałem jest to właśnie, czy firma działa od dawna, czy nie. Czyli raczej w tym momencie to by musiała być bardzo wyjątkowa sytuacja, żebyśmy zaproponowali taki model współpracy firmie, która rusza od zera. Czyli wiesz, nie ma piksela, nie ma sklepu, właśnie zrobiliśmy sklep internetowy i chcielibyśmy promocję uruchomić, albo właśnie ruszanie fanpage'a od początku. To nawet jakby to była rzeczywiście ciekawa branża, to jednak bym tam, dla obu stron to jednak by było lepsze, żeby przez miesiąc, dwa potestować na innych zasadach i później jak widać będzie efekty, to zmienić model ewentualnie.
Czy możesz już dzisiaj powiedzieć, że ten model dla was jako dla firmy jest opłacalny? Trochę już przez to, co mówiłeś, przebija, że tak, dlatego że ci klienci też, tak jak mówiłeś, przechodzą z modelu rozliczenie za efekt na model stała opłata, przynajmniej niektórzy, ale z drugiej strony być może gdybyście nie oferowali takiego modelu, no to sprzedalibyście więcej tych takich stałych współprac. Także ciekawy jestem, jak to liczysz.
Jestem pewien, że to jest przyszłościowe i rozwojowe. Jedyne wyzwanie, które mamy w tym zakresie, to jest to, że się zdecydowałem na razie ten projekt koordynować sam. No więc w związku z tym, jeżeli już coś by się tu miało z czymś kanibalizować, no to być może trochę z innymi rzeczami, które wcześniej robiłem w firmie, czyli ze szkoleniami. No bo jednak szkolenia bardzo lubię i na pewno ich nie zamierzam przerywać. Zrobiliśmy taką zmianę w szkoleniach, że prowadziłem dwa w tygodniu w dwóch miastach, a teraz prowadzę jedno.
Ale to chyba też wynika
z tej zmiany. Trochę tak, ale trochę tak i nie do końca, bo gdyby nie ten projekt, ten o którym rozmawiamy, to jednak już byśmy mieli dwa szkolenia tygodniowo. Ale mamy jedno i jednocześnie no to myślę, że tam to niekoniecznie musi wpłynąć na wyniki tej naszej części szkoleniowej, no bo jeżeli na przykład mieliśmy średnią liczbę osób na szkoleniu 10, a jeżeli teraz mielibyśmy mieć na przykład 15, no to trochę będzie niższy przychód z tej działalności, ale niewiele, więc myślę, że no już nie mówiąc o tym, że jednak lubię szkolenia, ale może jednak lubię jedno w tygodniu bardziej niż dwa w tygodniu. Więc to te podróże jednak trochę czasu zajmują i tak dalej. Także mi to trochę też osobiście się podoba, że trochę więcej czasu spędzam właśnie na miejscu, w biurze. No i to miało być o wyzwaniach, a znowu wyszło odwrotnie, tak? Dlaczego mi się podoba? Ale jeszcze pytałeś, czy jak to liczę, tak? Czyli jak się upewniam, że nie, tutaj nie ma wątpliwości. To znaczy, po prostu nie mieliśmy nigdy takiego miesiąca i nie mielibyśmy takiego miesiąca nigdy, żeby na przykład 300 firm się zgłosiło do współpracy. No nie ma takiej możliwości po prostu. Więc w związku z tym, a jeszcze dodatkowo, to jednak też to nie jest sufit. To znaczy, gdybyśmy promowali to bardziej i więcej o tym pisali, mówili, no to byłoby więcej. Także takiego problemu nie ma. To znaczy, właśnie jest bardziej temat tego, żeby każdej firmie zaproponować coś odpowiedniego dla niej, czyli właśnie, żeby nie przestrzelić z propozycją. No i też jest temat zespołu, no bo tak jak być może wiele firm na początku kwarantanny, no to mieliśmy też, nikogo nie zwolniliśmy, nie planowałem i nie trzeba było na szczęście, natomiast mieliśmy tam spadek powiedzmy o 20-30%. Natomiast teraz raczej jest odwrotnie, no jest po prostu, widać już, że jest odwrotny trend i dzisiaj ogłoszenie rekrutacyjne już gdzieś tam poszło, także ale to są codzienność firm, prawda, to, że trzeba kogoś zatrudnić, czy że akurat jest więcej zapytań, no to nie tylko u nas, no więc to myślę, że jakoś sobie to poradzimy z tym.
W waszym przypadku ten model, jak mówisz, się sprawdza. Zastanawiam się, czy on w innych firmach też by się sprawdził równie dobrze. Inaczej mówiąc, jakie warunki powinienem spełniać jako firma, żeby zaoferować klientom rozliczenie za efekt i się na tym nie przejechać?
No tutaj to jest dosyć trudne pytanie, bo to musiałbym znać twoją firmę, ale jeśli chodzi ci o takie warunki, czy może jakieś wnioski z tego, co u nas, tak, wiadomo, no to myślę, że powinien być jakiś w miarę obiektywny i uznawany przez obie strony sposób mierzenia efektów. To jest jedno, prawda? No bo tutaj nie można się różnić w ocenie tego, ile tych efektów było. Po drugie...
Rozumiem, u was podstawą jest co po prostu
menedżer
Facebook,
reklam.
Tak,
menedżer reklam, dlatego że wychodzimy z założenia popartego tam różnymi szczegółowymi argumentami, że jednak inne narzędzia, takie jak Google Analytics zewnętrzne wobec Facebooka, mają mniejszą szansę mierzyć to dobrze. Oczywiście, że w menedżerze reklam facebookowym też jest ryzyko, że coś będzie zakrzywione, ale tu bym musiał wchodzić w szczegóły trochę, ale jesteśmy w stanie to ograniczyć. To znaczy na przykład jedną rzecz tylko powiem. Facebook sobie standardowo przypisuje efekty w ciągu 28 dni od kliknięcia. Ja uważam, że to jest trochę dużo. To znaczy jak dzisiaj ktoś kliknie, a kupi za 27 dni, to nadal się tam pojawi kwota i cyferka, że to jest transakcja kolejna z tej kampanii. Więc my przyjmujemy 14 dni, nie 28, no bo też jeden dzień, no to trochę nierealistyczne, prawda? Bo mało kto się decyduje natychmiast. Więc trochę jesteśmy w stanie zrobić na różne sposoby. Też na przykład, może jeszcze drugi przykład na to samo. Wiadomo skądinąd, że jeżeli się prowadzi kampanię z celem reklamowym zasięg, no to wtedy zasięg właśnie będzie bardzo duży i Facebook wyświetli za określoną kwotę wiele razy reklamę, a niekoniecznie będzie dużo kliknięć z tego. Więc gdyby ktoś chciał nieuczciwie postąpić w tym modelu, jako firma, jako agencja reklamowa, no to mógłby po prostu wyświetlać reklamy na zasięg właśnie dlatego, bo ostatecznie tam niby nikt nie kliknął, ale Facebook też przypisuje sobie wyniki z kampanii reklamowych, jeżeli to były wyniki w ciągu jednego tym razem dnia od wyświetlenia. Czyli jeżeli będzie wielki zasięg codziennie, no to tam później czasami się zdarzyć może, że wyjdzie nagle, że transakcje były na 50 tysięcy, a tak naprawdę nikt nie kliknął w reklamę. Więc w związku z tym po prostu no, tam da się sporo zrobić, żeby zmniejszyć te zakrzywienia. Także tak, wracając do tych warunków, co jest potrzebne, żeby taki model móc zaproponować? No to na pewno właśnie system mierzący i jeszcze też myślę, że te efekty, no to one muszą być racjonalne w tym sensie, że na przykład gdybyśmy się rozliczali z jakąś firmą za liczbę kontaktów, no to raczej nie za liczbę kontaktów takich, gdzie klient ostatecznie kupił mieszkanie. No, czyli że za transakcję, tylko raczej trzeba by było wspólnie właśnie w tej rozmowie omówić to, że tutaj racja, to co mówiłeś wcześniej, że to nie zależy od nas, jak będą prowadzone rozmowy telefoniczne i czy ktoś się będzie prowadził w terminie na przykład i szybko. Więc w związku z tym ten efekt, no to w wielu przypadkach to może być jakiś pośredni właśnie. Albo ten przykład z programem afiliacyjnym, o którym wcześniej mówiłem, że nie za założenie konta, bo się nie da tego policzyć, tylko za wejście na stronę internetową. Więc jeszcze jakieś takie rozsądne określenie, czym jest efekt, myślę tutaj byłoby ważne. A później to już są takie detale, niuanse, że mogłyby być różnie rozwiązywane w różnych branżach.
Zaskoczyłeś mnie, że nie powiedziałeś o takich kompetencjach moich jako firmy, która oferuje taką usługę, no bo zakładam, że jeżeli, wiesz, jestem początkujący albo słaby w tym, co robię, no to nie za bardzo powinienem proponować klientom rozliczanie za efekt, bo wtedy po prostu nie dowiozę.
Zgoda, tak. Masz rację. To wcześniej mówiłem, że to jest trochę dowód skuteczności, więc w sumie tak, to wypadałoby powtórzyć.
Aha. Okej, dobrze. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje. Ciekawy jestem, czy po wysłuchaniu tej rozmowy więcej firm zdecyduje się na taki model rozliczeń. Jak myślisz?
Nie zachęcam. Zachęcam do pisania artykułów o tym, że to jest zły model i podawania argumentów, dlaczego jest to zły model. To zbieram takie linki. Ale tak poważnie mówiąc, to pewnie jeżeli właśnie ktoś myśli o tym, jak ułożyć sobie ofertę, no to myślę, że to jest jeden z modeli, który nie powinien być demonizowany, ani też jakoś pewnie specjalnie gloryfikowany, tylko ostatecznie pewnie jeszcze jedną jego zaletą jest adekwatność tej opłaty, prawda? O tym jeszcze może nie rozmawialiśmy, że czasami ktoś się zastanawia, czy to dobry model jest, ponieważ przecież klient w efekcie może zapłacić więcej, niż gdyby płacił stałą opłatę. Zgoda, natomiast wiele razy słyszałem taką opinię od firmy, że ktoś mówi, ja to jestem gotów płacić nawet milion, byle to było adekwatne do osiągniętych efektów. Także właśnie myślę, że ta adekwatność tutaj jest dobrym słowem i w związku z tym No, gdybym prowadził też, jeżeli ktoś się zastanawia, jak poszerzyć swoją ofertę w agencji, no to myślę, że warto trochę eksperymentować z tym modelem.
No to skoro o adekwatności mowa, to życzę ci w takim razie, żebyś nie miał problemu z płaceniem bardzo, bardzo, bardzo wysokich podatków, bo to też jest opłata za efekt.
Zgoda. No i w sumie trochę już muszę nie mieć w tym momencie.
Dzięki wielkie.
Dzięki.
To był Piotr Chmielewski. Jeżeli chcesz pójść w ślady Piotra, masz odwagę i chcesz rozliczać się z klientami w modelu za efekt, to mam dla Ciebie w ramach podsumowania trzy wskazówki. Po pierwsze, zastanów się, jaką usługę będziesz w ten sposób oferować. Po drugie, zdefiniuj, czym będzie efekt i jak dokładnie ten efekt zmierzysz. I po trzecie, przeanalizuj, jakie warunki powinni spełniać klienci, którym ten model rozliczeń zaoferujesz. To prawie wszystko w tym odcinku. Na koniec tradycyjnie zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić następnego odcinka. Barbara z Nowego Sącza nie zasubskrybowała i niestety przy zakupach nie nabił jej się na paragon rabat na szynkę konserwową, a zorientowała się dopiero wtedy, gdy ją zjadła. Nie bądź jak Barbara, włącz subskrypcję, trzymaj się i do usłyszenia w następnym odcinku.